razem po drodze.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie z cyklu porad prawnych. Tak chyba można powiedzieć o naszym programie. Oczywiście z Prawem po drodze i Mariusz Piestrak z tej strony mikrofonu. Szanowni Państwo, dzisiaj tematyka absolutnie dla każdego, choć będziemy w programie ostrzegać, czyli będziemy mówić o tym, że warto czasami się zabezpieczyć, bo w polskim i pewnie nie tylko w polskim prawie pojawia się taki termin jak odpowiedzialność cywilna. I pewnie jest tak, że większość z nas, kiedy słyszy ten skrót OC albo rozwinięcie odpowiedzialność cywilna, no to oczywiście myśli o odpowiedzialności cywilnej podczas kierowania pojazdem, czyli kierowcy samochodu. Natomiast odpowiedzialność cywilna to jest temat zdecydowanie szerszy i absolutnie nie możemy go ograniczać tylko i wyłącznie do spraw komunikacyjnych. W tym temacie porozmawiamy z panią Magdaleną Kaczkowską, opolskim radcą prawnym. Dzień dobry, pani Magdalena.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacząłem, próbując trochę zagaić temat związany z odpowiedzialnością cywilną, od tego, że ta odpowiedzialność absolutnie nie zamyka się tylko w ramach prawa związanego z komunikacją wtedy, kiedy jesteśmy kierowcą jakiegoś pojazdu, bo odpowiedzialność cywilna to też odpowiedzialność na przykład za szkody wyrządzone przez naszego pupila, powiedzmy jakieś zwierzęta, których jesteśmy właścicielami, opiekunami, ale również na przykład za nasze nieletnie dzieci, czy też odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone przez pracownika. Pewnie wiele, wiele więcej.
Tak jak pan wspomniał, może od początku, jeżeli słyszymy odpowiedzialność cywilna, to przeważnie nam się to kojarzy z OC. I tak jak pan już wspomniał, z odpowiedzialnością za różnego rodzaju zdarzenia komunikacyjne. Ja jednak, jak słyszę odpowiedzialność cywilna, taki termin, to przede wszystkim w pierwszym rzędzie rozróżniam ją od odpowiedzialności karnej. I myślę, że tutaj też możemy na to zwrócić uwagę, że czym innym jest oczywiście odpowiedzialność karna, a czym innym odpowiedzialność cywilna. Domyślam się, że w tym programie skupimy się na tej odpowiedzialności cywilnej.
I to pewnie jest też tak, że jeśli mówimy o odpowiedzialności cywilnej, no to tutaj nam się kłania znajomość albo nieznajomość kodeksu cywilnego, a przy odpowiedzialności karnej kodeksu karnego.
Ale nie tylko, ponieważ przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej znajdują się również w innych ustawach. Nie jest to tylko kodeks cywilny, tak jak i przepisy karne i przepisy dotyczące wykroczeń znajdują się poza kodeksem karnym, poza kodeksem wykroczeń.
No jak zwykle nic tutaj nie może być takie proste, jasne i czytelne. No ale no po to też mamy takich specjalistów jak pani. Pani Magdaleno, więc odpowiedzialność cywilna. Wiemy, że nie jest to odpowiedzialność karna. Wiemy, że wynika z kodeksu cywilnego, ale też innych ustaw. A jeśli chcielibyśmy jakoś usystematyzować odpowiedzialność cywilną, na przykład wobec osób trzecich, jak możemy do tego tematu podejść?
Usystematyzować tak naprawdę tą odpowiedzialność będzie ciężko, ponieważ musielibyśmy się tutaj zagłębić tak naprawdę w całą dziedzinę prawa cywilnego. Więc ja może wspomnę o kilku takich pojęciach, z którymi Państwo również się na pewno gdzieś tam spotkali, a które może nie do końca są jasne. Na przykład możemy mówić o odpowiedzialności deliktowej, o odpowiedzialności kontraktowej. Może pokrótce opowiem, czym jest jedna i druga odpowiedzialność. Otóż, jeżeli chodzi o odpowiedzialność kontraktową, to jest to odpowiedzialność, która wynika z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania. A zatem ta odpowiedzialność, o której mówimy, jest tak naprawdę odpowiedzialnością następczą, czyli pierwotnym źródłem jest jakieś zobowiązanie, jakiś kontrakt.
Umowa. Na przykład umowa.
Tak, bo odpowiedzialność kontraktowa, tak, bierzemy to od słowa kontrakt, inaczej też umowa. A zatem ta odpowiedzialność kontraktowa ma źródło już w jakimś innym istniejącym zobowiązaniu. A jeżeli chodzi o odpowiedzialność deliktową, to również kodeks cywilny tutaj to reguluje i mówi o odpowiedzialności za czyny niedozwolone i myślę, że to będzie bardziej prawidłowe określenie, ponieważ delikt to jest samo zachowanie człowieka, działanie o takim charakterze zawinionym, podczas gdy odpowiedzialność za czyny niedozwolone z kodeksu cywilnego dotyczy większej ilości zachowań, z którymi taka odpowiedzialność za czyny niedozwolone jest łączone, ponieważ możemy na podstawie odpowiedzialności deliktowej być zobowiązanym do poniesienia, do naprawienia szkody za czyny własne, za czyny również niezawinione, za czyny innych osób, a również za inne zdarzenia, z którymi ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody. Mhm.
Możemy tutaj przy tej odpowiedzialności deliktowej od razu podać jakiś konkretny przykład?
Możemy ich podać bardzo wiele tak naprawdę. Pan już zresztą wspomniał na samym początku o odpowiedzialności na przykład za zwierzę, które posiadamy.
Mhm. Tak? Za szkody wyrządzone przez na przykład naszego psa.
Dokładnie, ja to ująłam bardziej, mhm. bardziej skrótowo. Mhm. Jak najbardziej. Ten, kto zwierzę chowa albo takim zwierzęciem się posługuje, jest odpowiedzialny, jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez to zwierzę. I tutaj ustawa przewiduje, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez to zwierzę jest niezależna od tego, czy akurat w danym momencie mieliśmy to zwierzę pod nadzorem, czy ono gdzieś tam się zgubiło, zabłąkało, czy też nam uciekło. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest tutaj mowa o zwierzętach, które rzeczywiście, które my posiadamy lub chowamy, tak? Będą to gdzieś tam, niezależnie od tego, czy będą to zwierzęta powszechnie określane jako jakieś egzotyczne, dikie, mhm. tak?
W czyli każdym razie. Czy te udomowione, że tak powiem, czy te absolutnie egzotyczne, które, no nie wiem, tak, no, tak. kupiliśmy z uwagi na fascynację.
Dokładnie.
Chodzi wężami boa.
Tak, chodzi i o jedne, i o drugie. Ważne jest to, żebyśmy my rzeczywiście gdzieś tam opiekę nad takimi zwierzętami sprawowali.
Pani mecenas, więc podsumujmy, albo powiedzmy to jeszcze raz, bez względu na to, jakie zwierzę tak naprawdę w domu posiadamy, nad jakim zwierzęciem się opiekujemy, czy to jest, nie wiem, super popularny w naszym kraju piesek, kundelek, który no, wymyka nam się z domu i na przykład czyni jakieś szkody na posesji sąsiada, czy na przykład jakieś egzotyczne zwierzę, mamy kapres i posiadamy go w domu, hodujemy, no i to zwierzę też nam ucieka z domu i robi jakieś inne szkody na posesji sąsiada. I tu odpowiedzialność nasza jest taka sama.
Tak, dokładnie.
Czyli nie mamy tutaj żadnego rozróżnienia. Pani mecenas, znów będę szukał różnic bądź podobieństw. A co w sytuacji, jeśli wyobraźmy sobie, jedziemy samochodem przez wieś i w pewnym momencie pod koła naszego samochodu wbiega piesek z którejś z okolicznych posesji. Nie udaje nam się wyhamować, psa potrąciliśmy, mamy określoną szkodę po stronie oczywiście zwierzęcia, ale też taką szkodę materialną po stronie naszego samochodu. Jeśli chcielibyśmy dochodzić odszkodowania, to co, musimy chyba najpierw znaleźć właściciela.
Tak, musimy najpierw znaleźć właściciela i wówczas ewentualne roszczenia kierować przeciwko takiemu właścicielowi. Mhm. I nawet jeśli ten właściciel powie, że ten pies się zabłąkał, on nie wiedział, gdzie ten pies się znajduje, nie miał nad nim w tym czasie kontroli, to pozostaje bez znaczenia.
Mhm. Czyli nieważne, czy on, no, jeszcze do niedawna to było na porządku dziennym na polskich wsiach, pies był na łańcuchu, czy nie był na łańcuchu, czy był zamknięty w jakimś kojcu, było wysokie bądź niskie ogrodzenie, nieważne, odpowiedzialność jest właściwie taka sama.
Tak, jeżeli już posiada się jakieś zwierzę, no to należy dochować wszelkiej staranności, mhm. aby to zwierzę nie stworzyło żadnego niebezpieczeństwa, nie spowodowało żadnych szkód.
Mhm. No i właśnie, szukając podobieństwa bądź różnic, a co w sytuacji, jeśli jadąc znowu w takich terenach pozamiejskich, no ja jako kierowca potrącę zwierzę dzikie, czyli na przykład dzika, który wyskakuje mi przed maskę samochodu. Znów, chciałbym dochodzić odszkodowania.
To teraz pojawia nam się pytanie, czy zanim pan potrącił tego dzika, był pan poinformowany przez różne znaki drogowe, czy w tym miejscu takiego dzika można się spodziewać. Jeżeli takie oznakowanie drogi było umieszczone i zarządca drogi o to zadbał, no to myślę, że w tym wypadku no, nie miałby pan takich dużych szans, żeby się o ewentualne odszkodowanie ubiegać. Mhm. Chociaż mówię, to wszystko zależy od poszczególnych indywidualnych przypadków.
Jasne. Akurat nie mogę sobie przypomnieć znaku drogowego, który by nam wskazywał na obecność dzików. Natomiast no, stosunkowo popularne w naszym kraju są te znaki, które wskazują na sarny, tak? Które
tak, dokładnie. Chodzi tutaj o dziką zwierzynę.
Więc jeśli taki znak jest ustawiony, no to tak na dobrą sprawę ja jako kierowca powinienem zachować szczególną ostrożność. Czytaj, zwolnić, pewnie rozglądać się bardziej uważnie na boki, spodziewając się takiej możliwości, że na drodze może znaleźć się po prostu dzikie zwierzę.
Tak, dokładnie, ponieważ jednym z obowiązków zarządców drogi jest zadbanie o to, żeby ta droga była po prostu bezpieczna dla jej użytkowników, tak? A w zakres dbałości o to bezpieczeństwo wchodzi również należyte oznakowanie. Więc jeżeli mamy do czynienia z jakimś obszarem, z jakimś terenem, na przykład leśnym, którym ta dzika zwierzyna rzeczywiście się pojawia, no to wtedy rzeczywiście byłby taki obowiązek, żeby ten fragment drogi odpowiednio oznakować, ostrzegając kierowców przed taką dziką zwierzyną. Mhm. Może się też okazać, że może być też taki przypadek, że ta dzika zwierzyna w związku z polowaniem przeprowadzanym gdzieś tam w okolicy na przykład wybiegnie na drogę.
Została wypłoszona przez myśliwych.
Dokładnie. Mhm. I tutaj można by się już zastanawiać, czy czasem odpowiedni dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego nie będzie ponosił odpowiedzialności za taką szkodę. A w tym zakresie już należałoby się odwołać do prawa łowieckiego i szczegółowo umieszczonych tam przepisów.
Mhm. Czyli znów sprawa nie jest do końca łatwa.
Tak, nie wszystkie sprawy są takie jednoznaczne, jakby się mogło wydawać. Mhm.
Pani mecenasa, jeszcze tego rodzaju kwestia, myślę, też istotna dla naszych słuchaczy. Jeśli zdarza im się taki przypadek z tym potrąconym dzikim zwierzęciem, to w takim razie gdzie, no w cudzysłowie oczywiście, szukać winnego, czyli tak naprawdę właściciela tego dzikiego zwierzęcia? Kto ma odpowiadać za to dzikie zwierzę?
Ja bym tutaj bardziej sformułowała pytanie w ten sposób, do kogo się ewentualnie ubiegać o roszczenia związane z naszą szkodą. A więc, tak jak już mówiłam, jeżeli ta droga nie była należycie oznakowana, nie zadbał o to zarządca drogi, to kierowałabym ewentualne roszczenia do zarządcy drogi.
Czyli tak naprawdę trzeba ustalić właściciela danej drogi, tak? Czy to jest na przykład droga powiatowa, wojewódzka, krajowa, czy może droga gminna?
Dokładnie. I dalej mówiąc, odpowiedniego zarządcę. Mhm.
Jeśli jesteśmy przy drodze, czy też zarządcach naszych dróg, to od razu nasuwa mi się tutaj pytanie w związku z wciąż ważnym w Polsce problemem, czyli, no jakby to powiedzieć, nienależytym zadbaniem o jakość tych dróg. Mówię tutaj oczywiście o nawierzchniach polskich dróg, o tym, że najczęściej w okresie późnej zimy albo wczesnej wiosny na naszych drogach, zwłaszcza tych drogach powiatowych, gminnych, pojawiają się różnego rodzaju nowe dziury. I co? W te dziury my jako kierowcy wpadamy, a czasami cierpi na tym wprost nasze zawieszenie. I też z drugiej strony coraz więcej mówi się o tym w naszym kraju, że kierowcy próbują dochodzić właśnie roszczeń od właściciela, zarządcy drogi, jeśli chodzi o właśnie takie nienależyte zadbanie, chyba tak to można nazwać, o jakość, stan danej drogi. Jeśli chciałbym dochodzić tutaj roszczeń od zarządcy drogi, jak to zrobić?
Oczywiście takich roszczeń jak najbardziej można próbować dochodzić od zarządcy drogi, albowiem jednym z obowiązków zarządców dróg jest utrzymanie tychże dróg w należytym stanie, przeprowadzanie odpowiednich remontów i po prostu pilnowanie, aby drogi te były bezpieczne dla ich użytkowników. W jaki sposób tego dochodzić? To myślę, że w tym przypadku możemy się nieco odwołać do naszego jednego z ostatnich programów, w którym już żeśmy mówili o tym, jak generalnie dochodzić odszkodowania, jakie czynności należy przedsięwziąć. W każdym razie oczywiście najpierw trzeba odpowiednio sprecyzować swoje roszczenia, zgłosić taką szkodę, wycenić ją. I w dalszym etapie, jeżeli nie ma możliwości zadośćuczynieniu temu naprawieniu szkody na drodze pozasądowej, no to pozostaje nam to postępowanie sądowe.
Mhm, w wielkim skrócie. Ale jeszcze będąc w samym miejscu tego zdarzenia, rozumiem, że muszę też zebrać tą dokumentację, pewnie dokumentację zdjęciową, tak, żeby udowodnić, że ten incydent miał miejsce w danym miejscu na drodze, czyli co, trzeba by pewnie zrobić po prostu zdjęcia.
Tak, zrobić zdjęcia, najlepiej też, gdyby była też możliwość zebrania danych od osób, które to zdarzenie na przykład widziały, tak, chodzi tutaj o świadków, które by potwierdziły rzeczywiście, w tym dniu o takiej godzinie ja prowadziłem ten pojazd i tutaj wjechałem w dziurę, po czym się zatrzymałem, nie mogłem ruszyć dalej i gdzieś tam ten samochód został uszkodzony.
Czyli dokumentacja zdjęciowa plus najczęściej zeznania świadków. Czy to z nami poruszających się tym pojazdem, czy osób postronnych, czyli na przykład osoby, które jechały za nami innym pojazdem i były świadkami, bo widziały, co się stało. Pani mecenas, i co, następny krok. Zebrałem tą dokumentację zdjęciową, mam świadka, no i co, warsztat chyba mechaniczny, ewentualnie pomoc drogowa teraz.
No tak, tak, ma pan rację, ponieważ no przede wszystkim, żeby można było dochodzić jakiegoś odszkodowania, to musi być ta szkoda przez nas poniesiona. Ktoś musi stwierdzić, że rzeczywiście nastąpił jakiś ubytek w tym samochodzie, coś tam wymaga naprawy i rzeczywiście my musimy tą szkodę ponieść, tak? Czyli musimy na przykład ponieść koszt naprawy tego samochodu.
Dobrze, pani mecenas, a sytuacja następująca. Jeśli mój samochód został uszkodzony, ale ja dochodzę do wniosku, że to uszkodzenie jestem w stanie naprawić samemu. Na przykład zniszczyła mi się felga aluminiowa na jednym z kół. Natomiast zamiast jechać do mechanika i jak gdyby wyceniać tą szkodę, kupować nową felgę, wtedy rozumiem, będę mógł pokazać, jaka to jest strata. Mówię, no nie, nie potrzebuję, bo akurat mam taką samą felgę w domu, w garażu. Więc jedyna dla mnie strata, taka materialna wprost, to jest wymiana felgi na inną, to jest koszt powiedzmy kilkudziesięciu złotych. I nie jestem w stanie udowodnić, że kupiłem nową felgę na przykład. Czyli w tej sytuacji nie będę mógł pokazać, że nowa felga aluminiowa, nie wiem, kosztuje 200 złotych?
No jeżeli pan nowej felgi za te 200 złotych nie zamontuje w tym nowym samochodzie, to znaczy, że pan tego kosztu nie poniósł, tak?
A jeśli miałem zapasową w garażu?
No to kiedyś ją pan też nabył, tak? Ona miała też jakąś wartość. Poza tym trzeba też pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czy pan zamontował nową felgę czy starą, to przecież ten samochód mógł też stracić na wartości. Tak czy inaczej, w wyniku samej kolizji, więc to też jest jakaś szkoda przecież.
A w takim razie, kto tą wartość będzie musiał wycenić? Bo chyba tej wartości też nie jest w stanie mi określić mechanik czy pomoc drogowa, tylko co, rzeczoznawca?
Tak, rzeczoznawca w postępowaniu sądowym może to być już też biegły sądowy.
A jeśli chciałbym mimo wszystko tego postępowania sądowego uniknąć, chciałbym polubownie temat załatwić. Zwracam się do zarządcy drogi, oczywiście oficjalnym pismem, którym udokumentowuję moje straty i też miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia. Przedstawiam świadków, ich zeznania, natomiast no niespecjalnie ciągnie mnie do sądu.
To wszystko zależy od tego, czy strony rzeczywiście będą chętne do tego, żeby się porozumieć ugodowo, czy też nie. Wiadomo, że pan swoją szkodę musi jakoś ocenić i wycenić. Jeżeli pan sam w stanie tego nie jest zrobić, albo gdy druga strona wskazaną przez pana kwotę kwestionuje, to wiadomo, że jakaś taka opinia niezależnego rzeczoznawcy zawsze będzie przydatna w sprawie. Jest to osoba trzecia, która posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i może być to, może inaczej, taki dowód z opinii rzeczoznawcy może być przez drugą stronę akurat respektowany. Jeżeli nie, no to wiadomo, że może się okazać, że strony nie dojdą po prostu do porozumienia i trzeba będzie się zwrócić do sądu.
No ale to też nie jest tak, że oczywiście to zwrócenie się do sądu to jest jakiś specjalnie trudny problem. No, tak jak pani mówiła zresztą kilka chwil temu, omawialiśmy te kwestie związane z postępowaniem tym właśnie odszkodowawczym. Kilka programów. Ja państwa w związku z tym zapraszam do naszego programowego archiwum. O tym rzadko na antenie mówimy, ale każdy nasz program możecie państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej Radia Doksa, doksa.fm. Tam w archiwum audycji, czyli i oczywiście w ramach archiwum audycji z Prawem po Drodze znajdziecie Państwo wszystkie nasze dotychczasowe spotkania. No a ja z mojej strony za to dzisiejsze spotkanie muszę już Państwu i naszemu gościowi, pani Magdalenie Kaczkowskiej, opolskiemu radcy prawnemu, już podziękować.
Dziękuję uprzejmie.
Szanowni Państwo, słyszymy się za tydzień, a w międzyczasie zapraszam do pisania maili z propozycjami, pytaniami, zagadnieniami do naszych programów prawo@doxa.fm. Mariusz Piestrak, miłego popołudnia życzę.
Z Prawem po Drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.